Brat Paweł dzisiaj wspaniałą rzecz powiedział. Kiedy dzielił się tym słowem, to przypomniało mi się coś, z czym chodzę już tak od kilku dni. Wiecie, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie? Co się stało? Wiecie, to musi się stać. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane, że Izrael musi stać się w nienawiści u wszystkich narodów. Wszystkie narody będą go nienawidzić i tak się dzieje, bo opinia świata dzisiaj jest zwrócona całkowicie przeciwko Izraelowi. Dlaczego? Dlatego, że on stał się niby agresorem. Że stało się to wszystko i jest w nienawiści, ale powiem wam, musi się to stać. I druga rzecz, która dzisiaj padła też, brat Paweł, jak gdyby, ja czytam zawsze między wierszami pewne rzeczy, powiedział to, że Izrael zrobił coś takiego bardzo dziwnego. Ale mianowicie powtarza swoje błędy z przeszłości. Dlaczego? Dlatego, że położył swoją ufność dzisiaj na przykład w żelaznej kopule, położył ufność w technologii, położył ufność w różnych rzeczach i jak gdyby Bóg został zepchnięty na bok gdzieś, a on położył zupełnie tak jak czytaliśmy, że zwrócił się w stronę Egiptu, tak samo tutaj w stronę technologii i w stronę brata, którego my też pokładamy jakąś tam nadzieję. Nie będę mówił, o kogo chodzi. Sami dokładnie wiecie, o jaki kraj mi chodzi. I teraz zobaczcie, że musi to się stać. A wiecie dlaczego? Bo wtedy, kiedy będzie w nienawiści, wtedy, kiedy technologia zawiedzie, to Izrael zacznie wołać do Pana. Jest napisane. I wtedy Bóg przyjdzie z pomocą. Nie zależy od technologii, nie zależy od niczego, bo wiecie, dzisiaj technologia zawodzi. Już wiele razy to się okazało. Ale wtedy przyjdzie. I dzisiaj to padało i kiedy śpiewaliśmy te pieśni, to same pieśni były o tej tęsknocie za Jezusem, o tej tęsknocie do Pana. I powiem wam tak, nie będę mówił troszeczkę na inny temat dzisiaj, ale chciałbym, żeby w naszym sercu to było. Żebyśmy nie polegali na własnym rozumie, żebyśmy nie polegali na własnych umiejętnościach, żebyśmy nie polegali na technologii, żebyśmy nie polegali na drugim człowieku nawet, ale żeby nasza cała ufność zwrócona była w stronę Jezusa. Amen. Jeżeli naprawdę nasza ufność będzie, zobaczycie cuda. Albo i nie. Bo może wasze pokolenie, następne po nas przyjdzie i zobaczy. A my będziemy, ale o tym będę mówił, co będziemy robić. Tak więc, kochani, niech nas dzisiaj Bóg naprawdę dotknie w taki szczególny sposób. Kochani, czy wiemy o tym, że list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 i 17 wiersz mówi tak. Znacie go? Możecie wycytować na pamięć. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Amen. Wierzymy w to, że całe słowo jest natchnione, czy tylko poszczególne fragmenty, które nas interesują? Bo czasami jest tak, że oczywiście my wybieramy pewne fragmenty, które nas dotykają, dzielimy się nimi i tak dalej, ale całe słowo jest natchnione. Nawet rzeczy, które są dla nas, może powiedzieć, dziwne, może przestarzałe, ale jeżeli je przełożymy, tak jak brat Paweł dzisiaj powiedział, na Nowy Testament, przełożymy je do naszego życia, okazuje się, że są bardzo wartościowe. Wierzycie w to? Ja wierzę. Dlatego, kiedy czytam Stary Testament, kiedy czytam różne dzieje Izraela, przekładam je dzisiaj, czy mogę je w jakiś sposób dopasować do swojego życia? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że ono może mnie pouczyć, może wskazać mi właściwy kierunek i ja mogę się zachwycać. I takimi właśnie osobami, które występują w Starym Testamencie, historie, które są, one mogą dzisiaj być dla każdego z nas i dopasowane do naszego życia. My możemy się uczyć. My możemy czerpać z tej, wiecie, tej skarbnicy, można tak powiedzieć, obfitości, którą Bóg nam daje. Ja cieszę się, że kiedy czytam Boże Słowo, to ta każda historia, którą czytam, ona napełnia moje serce i pokazuje mi na przykład nieraz taki właściwy kierunek, w którym ja mam podążać osobiście. I wiecie, nie przekładam szybko do Nowego Testamentu, bo i mówię, oj, to było stare, to mnie nie dotyczy, tamto mnie nie dotyczy, tam Egipt, tam Izrael, tam, co to ma wspólnego dzisiaj ze mną? Nawet i Bliski Wschód dzisiaj, co to ma wspólnego ze mną? Dużo ma ze mną. A wiecie dlaczego? Dlatego, że to, co się dzieje, to mi pokazuje, że czas jest bliski. I co muszę zrobić? To co, szukać w internecie na temat tego, patrzeć w księgi, szukać i tak dalej. Nie, ja muszę przygotować swoje serce. I brat Paweł też dzisiaj o tym wspomniał. Nasze serce musi być gotowe, nasze serce musi być przygotowane na ten czas. Dogodny czy niedogodny, nie wiemy kiedy co się wydarzy, musimy być gotowi. Bo skoro, jeżeli dzisiaj nie jesteśmy gotowi, to kiedy? Pamiętacie? Nie, jakiś czas, ostatnio wam to powiedziałem. Jak nie dziś, to kiedy? Dzisiaj musimy to zrobić. A więc, kochani, Stary Testament i bardzo mnie porusza pewna osoba. Ja już o niej często wspominam, bo są takie historie i tacy ludzie, którzy nas poruszają i my chcemy być podobni do nich, albo uczymy się na podstawie tych osób. I jedną z takich osób, ja często też o niej mówię, dzisiaj troszeczkę inaczej powiem, ale to jest Kaleb. Bardzo mi się podoba ta osoba. Dlaczego? Ona, wiecie, nie występuje tak dużo w Biblii, można tak powiedzieć. Bo pierwsza wzmianka jest w 4 Księdze Mojżeszowej. Pamiętacie, ja to taki prolog troszeczkę zrobię, bo nie będę czytał całości. A więc pamiętacie, że znalazł się wśród 12 wywiadowców, to znaczy 11, bo on był 12, którzy poszli i rozpoznali ziemię, która była im dana, która była obiecana. Pamiętacie, tak? A więc oni poszli i co się wydarza? To możemy przeczytać, co się wydarzyło. A więc zobaczyli ziemię, którą Bóg obiecał faktycznie, że ona taka jest. Że ona jest piękna, że ona jest cudowna, że ona jest mlekiem, miodem płynąca. Nigdy nie rozumiałem do końca. Dlaczego? Bo ciągle mówię o tym mleku i miodzie, a wiecie, tak, za miodem nie przepadam. Mleka, no lubię, aż za dużo. Tak więc czasami są jakieś rzeczy i co tam z tym mlekiem i miodem? Ale wiecie, w Starym Testamencie oznaczało to obfitość, oznaczało to bogactwo, oznaczało to dobrobyt. I ludzie mogli z tego czerpać. A więc oni zobaczyli, że ta ziemia jest w porządku i kiedy przyszli, zdali relacje. I pamiętacie, co złożyli. 10 z nich powiedziało tak, super, to prawda, ta ziemia jest taka, mlekiem i miodem płynąca, wszystko jest okej, okay, ale mamy problem. Jest nie do zdobycia. Jest nie do zdobycia. Tam są problemy w postaci olbrzymów. Tam są warowne miasta. Znamy to z autopsji? Wiecie, gdybyśmy... Słuchajcie, teraz co mówię, przekładajmy to na nasz język i na nasze życie, na nasze czasy. A więc też w naszym życiu może się okazać, że przyjdziesz i powiesz tak, jest problem, który mnie przerasta, jak warownie olbrzymie, jak mury. Nie potrafię tego przejść. Wiem, że za tym może być wspaniale. Wiem, że jest Jezus. Wiem, że to wszystko jest cudowne, wspaniałe, o czym mówimy, ale nie do przebycia. I oni taką relację złożyli. I efektem było to, że lud Izraela przestraszył się. Lud Izraela zaczął szemrać. Zaczął się problem. Wiecie co? Destrukcja zaczyna się nieraz od plotki. Destrukcja zaczyna się od fałszywego słowa. Albo inaczej, od zgorzkniałego słowa. Korzeń goryczy, który wypełnia, może tak się rozrosnąć, że nie tylko nas pochłonie, ale i wokół nas wielu, wielu ludzi. I oni takie świadectwo złożyli. Ale było dwóch, którzy zupełnie coś innego zrobili. Takie dwa rodzynki. W porządku, oni mówią prawdę, ale my powiemy wam jeszcze coś ciekawego. I my to zdobędziemy. Halleluja. I my przejdziemy przez te trudności. Dlaczego? Bo Pan jest z nami. Oni zaufali Bogu tak mocno, tak silnie byli w Bogu ukorzenieni, że oni nie widzieli tych murów. Oni widzieli poza tymi murami, co jest. Oni widzieli poza tym problemem. Wiecie, jeżeli nie żyjemy w Chrystusie i nie jesteśmy mocno zakotwiczeni w Nim, to będziemy zawsze rozbijać się o mur Jerycha albo innych, jak to się mówi, ogrodów warownych. Zawsze będzie to w naszym życiu. Ale jeżeli my jesteśmy w Jezusie, to widzimy coś dalej, coś głębiej, bo widzimy co? Widzimy obietnice Boże. Halleluja. Wiecie, my jako chrześcijanie co powinniśmy widzieć? Parę rzeczy. Po pierwsze widzieć niebo. Nie wiem, jak ono wygląda. Ale ja widzę je oczyma obietnicy, że tam nie będzie bólu, tam nie będzie tego, tam nie będzie tamtego, a tam będzie za to i tamto. A więc zobaczcie, że my jako chrześcijanie mamy zupełnie inne spojrzenie. Powinniśmy mieć zupełnie inne spojrzenie. Kiedyś ktoś przyrównał, wiecie, że my nie jesteśmy jak ta kura, która jest taka, wiecie, ciągle dziób do dołu i tylko skubie i ona nigdy głowy nie podniesie. Ale my mamy być tymi, którzy patrzą w niebo. My mamy być tymi, którzy podnoszą swój wzrok. I wiecie co? I tych dwoje, Jozue i Kaleb, oni widzieli zupełnie coś innego. Jednocześnie widzieli to samo, a z drugiej strony widzieli coś innego. Bo oni mając tą obietnicę tak głęboko, Słowo Boże zakorzenione w swoich sercach. Dlaczego? Bo Mojżesz tak powiedział. Pamiętacie? Mojżesz, kiedy stanął i Bóg mu zaczął objawiać rzeczy poszczególne i oni wzięli to za pewniak. Tak ma być. Tak będzie. Uwierzyli. Te słowo się ukorzeniło w nich. Nikt z nich nie wydziobał. Żadna warownia, żadne jakieś problemy nie zostały wydziobane przez tę sytuację, ale to słowo było tak głęboko ukorzenione, że co się stało? Że oni widzieli zupełnie coś innego. Oni widzieli ziemię, którą posiądą, oni widzieli ziemię, która jest dla nich przeznaczona, oni widzieli te plony, te miasta, że to wszystko będzie ich. I to jest cudowne. Halleluja. Wiecie? I trudno nam jest przez problemy zobaczyć takie rzeczy. Uwierzcie mi, ja sam wiele razy przez to przechodzę. Mówię, a później, wiecie, rozbijam się sam o ten mur. I później wracam do tego, kiedy czytam i mówię, nie, muszę się ponad to wznieść. Muszę wznieść się ponad moje problemy, ponad sytuacje. One będą dotykały nas. Kochani, ja nie powiem wam, że Bóg was pozbędzie problemów. One będą. Ale Jezus mówi, wznieś się ponad to. Zobacz moją obietnicę, zobacz to, co ja mam dla ciebie. I to jest wspaniałe. A więc oni zupełnie coś innego i podwodzą już później, kiedy pamiętacie, Mojżesz zostaje na górze Nebo, on zostaje, tam umiera, prawda? I jest następca, wiemy kto? Jeden z tych dwóch, a więc Jozue, wprowadza lud do ziemi obiecanej, tak? On wprowadza ich. I teraz przeczytamy ten fragment Księga Jozuego, 14 rozdział od 5 do 15 wiersza. Synowie izraelscy uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Porozdzielali ziemię. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunego, Kenizyta, rzekł do niego, ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego w Kadesz Barnea. Odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia, ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia, to już przeczytałem. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem, Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznawała wytchnienia od wojny. Wiecie, pierwsza rzecz, która tu się nasuwa, to jest to, że tułaczka już dobiegła końca, przed Izraelem stoi ziemia gotowa do objęcia i nam się czasami wydaje, że w Jezusie mamy także to, co dzisiaj brat powiedział, wszystko jest na widoku, chodzimy, bierzemy, zajmujemy i tak dalej. Tak jak powiedziane było, że trzeba odkryć pewne rzeczy, bo są zakryte, tak samo oni musieli miasta poszczególne zdobywać. Oni musieli je wyrywać, że tak powiem, z rąk Kananitów, Kananejczyków i musieli po kolei to zdobyć. I pierwszą informacją, jaką tutaj przeczytaliśmy, jest jaka? Że następuje, zgodnie ze słowem, które Pan dał Mojżeszowi, ziemia musi zostać rozdzielona. A więc następuje podział ziemi. Jak to się ma dzisiaj do nas? Czy kiedy na nowo się naradzamy, Bóg mówi tak, dobrze, pozostań w tym miejscu, w którym jesteś, w takim stanie, jakim jesteś, wszystko niech się odbywa według twojej myśli. Nie ma czegoś takiego. Zobaczcie, że nawet przed całym Kościołem, jakim jesteście i jesteśmy w ogóle, bo Kościół jest niepodzielny, to, że mieszkamy w innych miastach i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia, bo w Kościół jest jeden, Jezusa Chrystusa, ale my mamy do podziału, wiecie, to, co Bóg nam daje, rozdzielone. I teraz jak to może powiedzieć tak tak na zdrowy rozum, jak to przyjąć, że jest przed nami wiele rzeczy do zrobienia. Jest to do zrobienia, tamto do zrobienia, tak? I teraz jak to się odbywa? I często pastorzy, liderzy mówią, o, jest do zrobienia to i to, a więc zrobisz to, tamto, ty, a ciebie widzę gdzie indziej, a tam gdzie ciebie widzę. I jak gdyby, wiecie, służba rozpoznaje służbę, ktoś kiedyś tak fajnie powiedział. I zobaczcie, że następuje ten podział tej ziemi i często kierujemy się jak gdyby czymś takim, że ktoś gra pięknie, o, to będziesz w uwielbieniu. Ktoś ma fajną gadkę, dobra, ty będziesz głosił kazania. Ktoś do czegoś, o, ty masz talent do sprzątania. Jedynie. A ty masz talent, że będziesz witał ludzi, bo zawsze jesteś uśmiechnięty i ludzie jak cię widzą, to od razu inaczej reagują. A więc zobaczcie, że następuje taki podział i wielu mówi, okej, ja chcę wziąć to, bo czuję się na siłach. Ja chcę wziąć tamto. A jeszcze inni mówią, ja nic nie chcę. Ja poczekam i zobaczę, co z tego wyjdzie i później wam powiem. Nieraz tacy też są. I zobaczcie, co się dzieje, że Izrael następuje, pamiętacie jeszcze, jak nastąpił ten podział, tak? Jedni przed Jordanem, w ziemię, Rubenici, pamiętacie? Wzięli i tak dalej. Dlaczego? Bo zobaczyli żyznę, zobaczyli tereny przepiękne i płasko. Wiecie, ja lubię góry, ale oglądać, ale nie lubię chodzić, bo już mi jest ciężko. I jakbym wybierał to doliny, albo przynajmniej płaskie tereny, jak Żuławy, ale górki to raczej nie w moim stylu. Ale dlaczego? Bo jest łatwiej. Zobaczyłem żyznę, zobaczyłem nawodnienie, zobaczyłem to wszystko. Wow, to ja się tu odnajdę. I wielu ludzi tak myśli, że i chce takich terenów, gdzie one są żyzne, dostatnie, gdzie nie trzeba się napracować i tak dalej, i tak dalej. Ale Kaleb jest niesamowity. 85 lat. I on mówi, siła moja jest taka sama, jaka była 45 lat temu. Taka sama moja siła jest. Jestem silny. I wiecie, ja nie wiem, czy naprawdę wtedy on był taki silny. Nie wiem, 85 lat. Ale wiecie, miecz w ręce, ja w wielu muzeach byłem i podnosiłem ten mieczyk i powiem wam, że szału nie ma, jak to mówią. Jest dosyć ciężki. Teraz 85 lat, ja mam 60 i już zadyszany często, jak wchodzę na trzecie piętro do siebie, do domu. A on mówi, 85 lat mam. I mówi, co? Wezmę coś, czego nie chce nikt inny. To jest ciekawe. On mówi, wezmę coś, bo zobaczcie, że oni wszyscy rzucali się na takie, można powiedzieć, łatwe rzeczy, żyzne i tak dalej, a on mówi, ja wezmę coś, czego nie chcę nic inny. Wiecie, w kościele czasami tak jest, że wybieramy albo inaczej, chcemy zajmować jakieś takie predysponowane miejsca, zajmować i jak gdyby czerpać z tego w jakiś sposób, jakąś tam, nie wiem, jakiś mir, jakieś tam przywództwo albo coś takiego. I wielu ludzi chce, młodych zwłaszcza dzisiaj, chce sięgać po to. Ale są rzeczy, których nikt nie chce robić. Wiecie, to są rzeczy, za które my na przykład musieliśmy, że tak powiem, komuś płacić, żeby to zrobić dzisiaj. Dlaczego? Bo nikt takiej służby nie chce. No bo jaka to jest służba? Zobaczcie, trzeba posprzątać łazienki, trzeba posprzątać, jaka to jest służba. I on dopiero widać wtedy, kiedy łazienka jest brudna. Ale wcześniej jej nie widać. Że trzeba posprzątać, że trzeba coś zrobić, albo trzeba pobudować, pomalować, albo cokolwiek inaczej. Nie, to nie dla mnie. Dla mnie to jest tu kazalnica, dla mnie to jest tutaj piano, dla mnie to jest coś i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, co mówi Kaleb. Ja wchodzę w miejsce, gdzie nie chce wejść nikt inny. Wiecie, jakie to jest wyzwanie? On mówi, ja biorę te góry, daj mi te góry. 85 lat, nie wiem, windy nie mieli. Tak więc on chce wziąć coś, czego nie wzięli inni. Hebron, to było jedno z najbardziej obwarowanych miast. A on mówi, ja to zdobędę. To będzie moje dziedzictwo. Ja wspinam się dalej, jeszcze dalej niż ktośkolwiek z was. I będę patrzył na was z góry. Ale to jest właśnie coś, takie te tak zwane szafarstwo, które Bóg nam powierza. Ten rozdział to jest właśnie taki, nie wiem, co Bóg ci obiecał. Nie wiem, co włożył do twojego serca. Wiem, co włożył do mojego serca i z tego będę rozliczony. Włożył do twojego serca, będziesz z tego rozliczony. To jest szafarstwo, które zostaje ci powierzane. To jest ta ziemia obiecana, którą Bóg ci daje jako wierzącemu człowiekowi. Z czym to się wiąże? Z pewnym wytężeniem sił, z pewnym, jak gdyby takim rozkazem, można powiedzieć, gdzie nie można się cofnąć, będzie się to wiązało. I wiecie, Bóg chce od nas dzisiaj, abyśmy w taki sposób popatrzyli, że to szafarstwo, to bogactwo, które przed nami kładzie, żeby ono było zrealizowane. we właściwy sposób. Nie daje ci nic więcej, niż byś mógł znieść. Wiesz o tym? Powiem wam, ja się na tym łapię, że jestem tak czasami przygnieciony, że nie widzę w tym naprawdę Bożej ręki. Naprawdę nie widzę. Zamyka się, jak to się mówi, niebo nad tobą i nie widać tego wszystkiego. Jesteś przygnieciony. Ale kiedy powstajemy, to raptownie wszystko, sufit staje się wyższy, wszystko staje się zupełnie inne, sala staje się większa. Wiecie? Naprawdę. Jakby wypełniona była, jak jesteś nowonarodzony, to myślisz, że ta sala co najmniej na 200 osób jest. Tak kiedyś myślałem o Kęczynie, jak chrzest brała Asia. Jak Asia brała chrzest, to była sala tak wypełniona, że myślałem, że ta sala ma co najmniej 200 osób, jest tam i tak dalej. A później po latach przyjeżdżam, a ta sala jest taka sama jak wasza, mniej więcej. I ludzi, nie wiem, z 30, 40. A ja wtedy widziałem po prostu, nie wiem, kosmiczne liczby. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wypełniał moje serce. I tak samo jako Kościół my dostajemy zadania, wiecie? Jako Kościół otrzymujemy zadania. Jakie macie zadanie, gdybym spytał jako Kościół w Olsztynie? Macie zadania? Czy Bóg powierzył wam jakąś odpowiedzialność? Komu powierzył Bóg odpowiedzialność? Ręka w górę. Pawłowi tak, bo jest pastorem. Chwała Bogu. Aha. Tak więc, sorry, tylko jesteś ty odpowiedzialny. Bracie Pawle, tylko ty jesteś odpowiedzialny, bo nikt takiej odpowiedzialności. Kochani, właśnie tu jest ten problem, jaki musimy nieraz zrozumieć w prostym kazaniu, że każdy z nas ma odpowiedzialność. Każdy. Nie tylko ten, co stoi tu, on ma ogromną odpowiedzialność i głosi słowo. Nie tylko ta osoba, która gra, śpiewa. Nie tylko, kto wyświetla. Nie tylko ci, którzy są zaangażowani w służbę, ale każdy członek Kościoła Jezusa Chrystusa ma odpowiedzialność. Zgadzacie się z tym? Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne. Wiecie, za co mamy odpowiedzialność? Za współbrata, za współsiostrę. Mamy odpowiedzialność za Kościół. Nie tylko pastor, nie tylko starsi, nie tylko liderzy, ale każdy z nas jest odpowiedzialny. Wiecie, jeżeli ja przestanę jak gdyby się angażować, to wpłynie to na Kościół. Wiecie dlaczego? Dlatego, że brak mojego zaangażowania musi ktoś inny wypełnić. Tam mam taką historię, wam powiem. Kiedy już przekształcenia w wojsku różne następowały, zaczęto przyjmować kobiety. Siostry, wybaczcie. Ale zaczęto przyjmować i dano im odpowiedzialność, jakiej inne armie nawet tego nie robiły. No my zawsze jako Polacy mamy z tym problem, że idziemy zawsze dalej niż ktokolwiek chce. I przyszła taka pewna pani, była oficerem i została dowódcą plutonu, czyli odpowiedzialna za 40 tam osób i tak dalej. I co się dzieje? Kiedy tylko przyjęła swoje obowiązki, bo wtedy dopiero wypłata jest, kiedy obejmie się stanowisko i obowiązki, ona otrzymała pensję, prawda, i tak dalej. I co się dzieje? W bardzo krótkim czasie zachodzi w ciąży. A więc zaszła w ciąży, poszła od razu na zwolnienie, bo w wojsku jest trudy i tak dalej, tak więc zagrożona ciąża, wiecie, no jak to mówią, 9 miesięcy na zwolnieniu. Później macierzyński, ileś czasu, ale za nią ktoś musi obowiązki wykonywać. Później przyszła z macierzyńskiego, dziecko poszło do żłobka, mąż poszedł na jakieś tam tacierzyńskie, nie wiem jakie tam i tak dalej, a ona przygotowała się do misji, pół roku jej nie było, pojechała na misję do Syrii i tak dalej, znowu później wróciła, później urlopy, później znowu ciąża, później znowu i tak dalej. I kilka lat, można powiedzieć, przemknęło, gdzie ktoś za nią musiał pełnić obowiązki i nie miał drugiej jej pensji. Dostawał jakiś śmieszny dodatek, a miał roboty dosłownie drugie tyle. Ktoś musiał za nią wykonać pracę. I rozumiecie, jeżeli chodzi o Kościół, tak samo. My jesteśmy, Bóg daje nam odpowiedzialność, każdego umieszcza w Kościele i daje mu odpowiedzialność za taką malutką działkę nawet. Nawet mówię, że ten, kto się uśmiechnie, kto cię przywita, że ten, kto gra, kto i tak dalej. I tak funkcjonuje Kościół. I to jest rozdzielone między cały Kościół. A znowu jako Kościołowi całemu daje odpowiedzialność za co? Za to miasto. Bo jesteście w Olsztynie. Amen? Tak więc powiem wam jedno. Cieszę się, że w Giżycku mniejsze miasto, mniejsza odpowiedzialność. Wy macie większą. Ale teraz gdybym wam dał takie pytanie. Gdybyście zostali posłani w różne dzielnice swojego miasta, jakie byście przynieśli wieści? Co byście powiedzieli? Ja nie wiem, jakie są teraz najbardziej niebezpieczne tutaj te dzielnice. Nie wiem, już zapomniałem. 20 ponad lat temu wyprowadziłem się. Za to, że nadal... Aha, czyli nic się nie zmieniło. Zobaczcie, są jakieś dzielnice, gdzie są bardzo trudne. I teraz co byście powiedzieli? Że tak, Boże, tam są ludzie, którzy potrzebują Jezusa, ale nie do zdobycia. Tam diabeł się tak obwarował, że nie do zdobycia jest te zatorze. A wy jesteście na zatorze. No właśnie, tak więc macie dużo. Ale co byś powiedziała, co byś powiedział? Że nie da rady? Że sam nic nie zdołam nic zrobić? Że jest ciężko? Zobaczcie, jakiego ducha jesteśmy. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Oczywiście w innym kontekście to było do tych synów gromu tak zwanych. Jakiego ducha jesteście? Jeżeli jesteś ducha, którego też miał Kaleb, to zobaczysz coś innego. Bo zobaczysz coś, że tak, jest trudno, są ludzie, diabeł się panoszy, ale w Jezusie Chrystusie ja zwyciężę. W Jezusie Chrystusie pójdę. W Jezusie Chrystusie jestem w stanie dokonać rzeczy niemożliwych. Halleluja! A macie miny. I kochani, to jest najważniejsze, żebyśmy tak w taki sposób patrzyli. Ale Bóg nie uczynił cię w kościele jednoosobową orkiestrą. Nie jesteś jedyny. Dał nam siebie nawzajem. I wiecie, czasami to jest to, że ktoś ma jakieś pomysły i tak dalej. Jak to teraz za tym pójść? Jak to teraz razem zrobić? Musimy stanąć na wysokości naszego zadania. Bo inaczej powiemy przed Panem, przyjdziemy i powiemy: Panie, jest nas 20, 30, nie wiem, 10 czy tam iluś. No i nic nie zdołaliśmy zrobić. Dlaczego? No bo to są takie warownie, że no po prostu nie jesteśmy w stanie. Bądźmy jak Kaleb. Dzisiaj, kiedy to uwielbienie było, to do mojego serca przychodziły właśnie takie słowa, że w Jezusie, za którym tak tęsknimy, On jest królem, On jest wodzem, On stoi na czele potężnej armii, która przyjdzie i tak dalej. I On przezwycięży wszystko, co jest tylko możliwe do zwyciężenia. On jest królem, a więc ja, skoro należę do takiej potężnej armii, do takiego wspaniałego wodza, to ja jestem w stanie wygrać, zwyciężyć wszystko. Kiedy to będzie? Nie wiem. Zobaczcie, że od momentu, kiedy Kaleb został wysłany, później kiedy powrócił do swoich, kiedy, jak można powiedzieć, obietnicę dostał, że on wejdzie do tej ziemi, on ją posiądzie, ale minęło, pamiętacie ile? 40 lat. W sumie 45. Minęło 45 lat. Wiecie, jaki to jest ogrom czasu? To ja tyle nie jestem nawrócony, nie wiem, czy dożyję. Ale powiem wam, że to jest ogrom czasu, gdzie, pamiętacie, co się wydarzało? Był głód, były zamieszki, były różnego rodzaju zarazy, wpadało na nich różne nieszczęścia i tak dalej. A mimo to on cały czas przechowywał słowo w swoim sercu. Tą Bożą obietnicę przechowywał. Czy przechowujesz Boże słowo? Czy przechowujesz Bożą obietnicę? Dał ci Bóg na początku twojego nawrócenia obietnicę? Dał ci jakąś? Odpowiedzcie mi, śmiało! Jeżeli dał tą obietnicę, czy jesteś tak samo, jak wtedy, kiedy ją otrzymałeś, taki podjarany, przepraszam, takiego słowa użyję, to czy dzisiaj jesteś tak samo podjarany, kiedy myślisz o tej obietnicy? Czy już po prostu tyle minęło? Kto to wie? Ale wiecie co? Jakie to jest istotne. My może, chodząc nawet z obietnicą, może tego nie zobaczymy, ale my przygotowujemy grunt dla przyszłego pokolenia. Dla swoich dzieci. Dla młodych ludzi, którzy przyjdą. Przyjdzie to pokolenie. Pamiętacie, co zrobił Dawid? Dawid myślał o świątyni, że chce wybudować. Czy wybudował świątynię? Nie. Kto wybudował świątynię? A kto zgromadził dla niego rzeczy? Rozumiecie teraz, o co chodzi? My jesteśmy podwaliną przyszłego pokolenia. My ich zabezpieczamy. Rodzic się troszczy, żeby jak jego dziecko miało wykształcenie, miało później jakieś życie lepsze i tak dalej, i tak dalej. To wy, rodzice, przygotowujecie to. Tak samo i my, jako ludzie wierzący, przygotowujemy podwalinę dla przyszłego pokolenia. My przygotowujemy to, że my zdobędziemy góry dla nich po to, żeby oni później mogli czerpać. Halleluja, w obfitości. My to wszystko przygotowujemy. Wiecie, co to mnie tak brzydko powiem. To mnie po prostu tak porusza moje serce, dlatego że wiem, że to przyniesie owoc. Zawsze znajdą się ci, którzy mu powiedzą: poczekam. Zawsze się znajdą ci, którzy mówią: no i co? Nie wyszło. No i co? Wiecie, kiedy my jeździmy z żoną ewangelizację, robimy, to zawsze jest takie coś, że albo ktoś dzwoni i nieraz ich chce umówić ewangelizację, to mówią tak: a w jakim, w tamtym mieście byliście, a ile osób się nawróciło? A byliście w tamtym mieście, a ile w tamtym się mi nawróciło? Wiecie, to tak jakbyśmy mieli taką fabrykę wierzących ludzi. I no jak się tam nawrócili, to my was zaprosimy. Ja mówię, wiecie, w jednym miejscu nawróciło się 30 osób. W ciągu jednej ewangelizacji. A no to my chcemy. No ale minęło, wiecie, ewangelizacja minęła, w niedzielę nikt nie przyszedł. To nie działa. A wiecie, dlaczego nie działa? Bo ci, którym zostało 30 osób, był zaangażowany cały Kościół, wzięli nawet urlopy po tydzień czasu, po to, żeby być na ewangelizacji, po to, żeby się rozmawiać z ludźmi. Wcześniej umawiali się z różnymi ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Oni działali, modlili się i pościli, ale jednocześnie działali. A ci, którzy nam mówili, to nie myśleli, że przyjadą ludzie, zrobią ewangelizację i będzie pełno ludzi. Wiecie, tak to nie działa. Ale działa zupełnie inaczej. Dlaczego? Że odpowiedzialność bierzemy wszyscy. My nie jesteśmy, mówię, fabryką, bo jak tak by było, to byśmy labirynt czy jakieś inne projekty ewangelizacyjne zrobili, każdy zbór by miał i sobie produkował wierzących ludzi. Tak to nie działa. Tak to w żaden sposób nie działa. Bóg chce, żebyśmy wytężyli nasze siły. Bóg chce, żebyście kochani tutaj bracia, siostry z Olsztyna, żebyście wytężyli siły. Zacznijcie od Zatorza, najtrudniejszego. Wiecie, ja kiedy się nawróciłem, zacząłem od księgi najłatwiejszej, jaka tylko jest w Biblii, czyli od Objawienia. Od razu, to była najłatwiejsza księga. A tak samo wy jesteście tutaj na Zatorzu, zacznijcie od Zatorza. Zacznijcie od tego miejsca. Nie wiem, módlcie się o to, żeby Bóg wam pokazał, jaką formę przyjąć. Czy będziecie chodzić po dwie osoby, nie wiem, i tak dalej. Nie chodzi mi o zaczepianie ludzi i bycia jakimś tam natarczywym, ale po prostu, żeby Bóg wam pokazał jakieś rzeczy. Chodźcie ulicami tutaj Zatorza. Módlcie się o te dzielnice. Módlcie się o każdy dom. Módlcie się o każde mieszkanie. Módlcie się o każdego człowieka, którego spotkacie. Uśmiechajcie się do nich i tak dalej, i tak dalej. Róbcie. Amen. A to w przyszłości wyda owoc. To w przyszłości wyda plon. To, że będziemy się spotykać na nabożeństwach, będziemy mieli najcudowniejszy czas, jaki możemy mieć, może się okazać, że nic się więcej nie wydarzy. Mimo tego, że mamy wspaniałe. Ludzie, wiecie, oczywiście ja wierzę, że Bóg przysyła ludzi, ale też wierzę, że ta odpowiedzialność, która nam została dana, to jest to, że musimy zacząć coś robić. Izrael dostał obietnicę i teraz mogliby sobie siedzieć i przychodzą Kananejczycy, tak, i mówią, słuchajcie, słyszeliśmy, że Bóg obiecał wam tą ziemię, macie klucze od miasta, dobra, wchodźcie, proszę bardzo. Przy okazji zaoraliśmy wam pola, żebyście się nie męczyli, nie trudzili, tak więc plon zbierzecie i tak dalej. Dobra, będziemy waszymi niewolnikami, zbierzemy wam ten plon jeszcze do spichlerza, będziecie mieli wszystko. Czasami tak myślimy, że Bóg tak działa, ale tak nie było. Dlatego, że oni musieli sobie to wywalczyć. Oni musieli zdobyć to. Oni musieli wykonać trud. Kaleb musiał iść w góry, żeby zdobyć je. Kaleb musiał to wszystko zrobić i on mnie zachwyca po prostu, wiecie? Naprawdę mnie tacy ludzie zachwycają. Oni powodują to, że chce mi się działać. Wiecie, jak słyszę świadectwa, że ktoś mówi, robiłem, wyszedłem, przełamałem jakieś swoje słabości, głosiłem ludziom Ewangelię. Mnie to buduje. Wiecie? Mnie to jara. Bo w tym objawia się moc. Chcemy mocy? Kto chce mocy Ducha Świętego? Chcecie? Naprawdę? Wiecie, że jeżeli chcesz mocy Ducha Świętego, to na pewno nie dostaniesz siedząc na krześle, albo siedząc w fotelu, albo w jakimś innym miejscu. Jeżeli chcesz mocy Ducha Świętego, musisz zacząć działać, a Duch Święty będzie cię wspierał. Halleluja! Będzie potwierdzał znakami i cudami nawet, kiedy jest odpowiednia, jak gdyby do tego sytuacja też. Bo nie zawsze jest to, że my chcemy jakichś cudów, ale Bóg ma zupełnie inny plan na to i czasami musimy się podporządkować. A więc, kochani, musimy to szafarstwo sprawować zgodnie z tym, co Bóg nam poruszył. Wiecie, druga rzecz, która jest taka niesamowita w tej historii, która mnie bardzo porusza, to pamiętacie, co mówi Kaleb? Mówi coś takiego, że przyniosłem te wieści i złożyłem je według wiedzy i sumienia. I później jest napisane coś takiego. Ziemia, po której stąpa twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i twoich, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem twoim. Wiecie, druga rzecz to jest takie posłuszeństwo i wierność. Posłuszeństwo, że Bóg powiedział, a skoro Bóg tak powiedział, dobra, to ja tak zrobię. Nie kombinuję. Nie myślę, a co ja bez tego będę miał, a jak to będzie i tak dalej. Nie. Bóg tak powiedział, tak ma być. Z Bogiem się nie dyskutuje. A więc tak ma być. I druga rzecz to jest to wierność, posłuszeństwo razem z wiernością. A wiecie, kiedy posłuszeństwo plus wierność, wiecie, równa się co? W tej historii 40 lat równa się cierpliwość. Posłuszeństwo, wierność równa się cierpliwość. To wyzwala w nas cierpliwość i my możemy zrobić coś zupełnie innego. Możemy oczekiwać, cały czas nieustannie pracując, nieustannie wielbiąc Boga, nieustannie ewangelizując i tak dalej, być cierpliwy na to, że jeżeli nie za mnie, to przyszłe pokolenie dostąpi i będzie oglądało te wspaniałe rzeczy. Abraham, zobaczcie, że dostał obietnicę, tak? Jest napisane, że powitał ją z dala, można tak powiedzieć. Nie wszedł z całym ludem do ziemi obiecanej. Oczywiście tam były sytuacje i tak dalej, ale nie chodzi o to. A więc ta ziemia cała temu ludowi, jak była obiecana, zobaczcie, on tego, ale widział to z oczami wiary. Kaleb, zobaczcie, że był posłuszny, jak tylko Mojżesz powiedział, jak tylko doświadczył tego, jak tylko zobaczył tą ziemię i tak dalej, że jak ona jest wspaniała, te słowa tak zostały ukorzenione. Pamiętacie jeszcze taką, kto jeszcze w sercu przechował słowa, pamiętacie? W Nowym Testamencie? Maria. Ona zaczęła przechowywać w swoim sercu słowo, które otrzymała. Przechowujesz słowo Boże? Wiecie, co się stanie, kiedy Biblia nam zostanie zabrana? Obojętnie, czy w formie elektronicznej, czy w formie papierowej, kiedy przyjdzie wróg, kiedy ci to wszystko odbierze i co? Czy będziesz miał słowo w sercu? Czy będziesz się przechowywał tak jak Kaleb? Posłuszeństwo i wierność. Zobaczcie, co się wydarzyło. Dostał, i to dzisiaj też padło, brat Paweł powiedział, że ta obfitość przyszła, że to wszystko zostało dane w jakim momencie, kiedy okazało się, że ktoś był wierny, ktoś był posłuszny Bogu, ktoś polegał tylko na Bogu. I z tej obietnicy przyszło całkowite wyzwolenie. I to jest, wiecie, niesamowite, że Kaleb właśnie taki był. Halleluja. Słowo musi być, wiecie, ono na pierwszym miejscu w naszym życiu, ponad nasze marzenia, pragnienia i inne rzeczy. Słowo. Słowo Boże. Wypełniaj się Słowem Bożym. Czy je będziesz rozumiał? Nie zawsze. Bo może się okazać, że to słowo musisz pewne zachować w sercu, aby przypomniało się za jakiś czas. Aby przypomniane zostało w danej chwili, kiedy będziesz musiał stoczyć bój, kiedyś będziesz musiał stanąć do walki, to słowo będzie właśnie wtedy. A więc Kaleb zrobił coś bardzo takiego szczególnego. W posłuszeństwie, wiecie, okazał się wierny. Posłuszeństwo i wierność wyzwoliły w nim cierpliwość, że 45 lat patrzył na jeszcze chodził po pustyni, błąkał się i mógł powiedzieć, no gdzie jest ta ziemia? Przecież no, mieliśmy taki bliski kawałek, no byliśmy już przy niej. No. Kompas się zepsuł. Zgubiliśmy tą drogę, bo Bóg ich zupełnie inaczej prowadził. Ale on wytrzymał to wszystko. Wiecie, w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, 12 wierszu jest napisane coś takiego, że ta cierpliwość i ta zwłoka, co może uczynić w naszym życiu. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, 12 wierszu jest napisane, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Zobaczcie coś ciekawego. Żeby właśnie ten okres długi nie stał się czymś, co my jak gdyby stajemy się ociężali. Te troski tego świata, pragnienia, różne marzenia i tak dalej, tak nas przygniotą, że one nas po prostu dominują nas. I wtedy co się okazuje? Nie jesteśmy w stanie oczekiwać Bożych obietnic, bo one gdzieś znikły, one gdzieś się oddaliły i tak dalej. Ale zobaczcie, że to jest napisane jak gdyby to w stosunku do Kaleba, że przez cierpliwość i przez pociechę z pism, następny wiersz, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. I Kaleb odziedziczył obietnicę. Przez co? Przez wiarę i cierpliwość. I jeszcze ten wiersz, jeszcze jeden w Rzymian 15, rozdział 4 wiersz. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A więc w Słowie Bożym jest zawarta obietnica dla ciebie i dla mnie. Wierzysz w to? Ja wierzę. Jest zawarta obietnica i będziesz mógł sięgnąć tej obietnicy, jeżeli tylko będziesz miał właśnie nadzieję, że to wszystko się wypełni. Wierzycie w to? Że wszystko, co jest napisane, się wypełni? Kiedy? To jest dobra odpowiedź. Niedługo. Nie ma daty. Nie wiemy kiedy. Musimy być gotowi. Musimy stanąć właśnie do takiego, wiecie, przygotowany, z orężem i iść naprzód. I jeszcze jedna rzecz tylko. To jest u Kaleba, które było, to było, ja to nazwałem sobie takie coś wyznanie. To jest bardzo mocne stwierdzenie, prawda? Kaleb mówił właśnie takie, mam dzisiaj 85 lat, jestem taki sam silny, tak samo mocny, jak miałem lat 40. Ten czas wcale na mnie nie wpłynął, to wcale mnie nie zmieniło, to na mnie nie wpłynęło, moja siła jest taka sama. Halleluja. To jest wyznanie, wiecie? To jest takie niepolskie. Ja cenię mojego pastora, wiecie? Pastora Trybka. Wiecie dlaczego? Wczoraj do niego dzwoniłem, czy przedwczoraj, bo dosyć długo tam się nie mieliśmy kontaktu, bo i on wyjeżdżał, ja wyjeżdżałem i tak dalej. I zadzwoniłem do niego, mówię... Cześć Wojtuś, jak się masz? Super, jest wspaniale, jest wszystko cudownie. I powiem wam jedną rzecz, zawsze tak jest. To jest taka norma. To jest taka norma. Ja nigdy od niego nie słyszałem, a wiesz co, tam jest tak czy tak, tak. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Wiecie, ten taki, trochę taki, takim zapachem amerykańskim zalatuje, można tak powiedzieć, że wiecie, tutaj leży żołnierz, nogi oberwane, how do you feel, I'm fine, okay, wszystko jest w porządku, nie, i tak dalej. I czasami to jest takie na wyrost. Ale powiem wam jedno, my musimy mieć takie wyznanie w Jezusie Chrystusie, że może się walić, może nie wiadomo co, ale powiem ci jedno, moje serce jest ogarnięte Duchem Świętym. Jak się czujesz? Nie powiesz dla człowieka, który nie wie, o co chodzi, duchowo dobrze. Psychika moja w porządku, ciało drętwe, no i tak dalej. Ale po prostu my musimy właśnie w taki sposób patrzeć. Wyznanie, jakie miał Kaleb. On powiedział, moja siła jest taka sama. Mój duch został na takim samym etapie. Potężny, silny we mnie słowo, które jest cały czas, ono tam, wiecie, aż wypiera moje mięśnie, nie muszę na siłownię chodzić i tak dalej. Bo tak Bóg działa w naszym życiu. I to jest te wyznanie, które on robi. Halleluja. W liście do Kolosjan w 2 rozdziale, w 6 wierszu jest napisane, jak przyjęliście Jezusa, tak w nim chodźcie. Wiecie, jak Bóg zależy na tym, żebyśmy nie byli tacy rozchwiani. Nasza wiara taka. I w zależności, gdzie tam coś usłyszymy, to od razu, wiecie, ja idę w tą stronę. Później po roku się okazuje, że to nie tamto, tak mówi Pan, przepraszam, pomyliłem się, masz iść w drugą stronę, tak? I tak dalej. Nie. Tak jak przyjęłeś Jezusa. O co tu chodzi? Tak jak poruczone zostało tobie Słowo Boże, ono dzisiaj ma tak samo działać, bo ono nic nie zmieniło się, nic nie straciło na swojej wartości, ono ma moc. Halleluja. Wierzycie w to? Amen. I to jest ta prawda, która, wiecie, wynika z Bożego Słowa. I często słyszę takie coś, że ludzie mówią, wiecie, znaczy może inaczej. Często nam się zdaje, że w kościele to powinien najbardziej pracować pastor, najbardziej starsi liderzy, a my owieczki to jesteśmy tylko po to, żeby skubać traw i czasami jak suche sianko to ponarzekać i tak dalej i to zrobić. Tak Kościół nie działa. Dlaczego? Bo odpowiedzialnością jesteśmy objęci wszyscy. Wszelka porażka, jaka jest dla Kościoła nieraz, to my za nią bierzemy odpowiedzialność, nie pastor. Żebyśmy dobrze zrozumieli. Oczywiście on jest odpowiedzialny za i tak dalej, ale to jest nasza odpowiedzialność. Wszelki sukces to nie jest sukces pastora i starszych zboru, to jest wasz sukces. To jest sukces każdego członka Kościoła. Wszelki sukces. Ale wiecie, my czasami za sukces to tak, ale porażka pastor. Niech on się gimnastykuje, niech on tutaj stworzy. Wiecie o tym, że wielu pastorów, starszych zborów, mówię to też z autopsji, że poświęcaliśmy swój czas zamiast dla rodziny, to Kościołowi. Wiecie dlaczego? Kiedy się na nowo narodziłem, to pierwsza rzecz, którą poczułem w swoim sercu, to, że jestem coś winny Kościołowi. Bo dzięki Kościołowi, nie chodzi mi o budynek i o denominację teraz, ale ludziom, bo Kościół to są ludzie, usłyszałem Ewangelię. I ja jestem coś im dłużny. I zacząłem udzielać się w kościele nie dlatego, że raptownie chciałem spinać się po jakichś szczeblach, ale po prostu czułem to, że jestem coś dłużny. Mam dług. Ogromny dług dla tych ludzi, którzy głosili mi Ewangelię. Wiecie, że dla Żydów mamy dług? Bo dzięki nim usłyszeliśmy Ewangelię? Mamy dług wobec Żydów. I tak samo jest właśnie to, że i zacząłem się angażować, poświęcając czas dla rodziny, które miały. Czy dobrze robiłem? Nie wiem. Ale wiem jedno, że to było poświęcenie. Dlaczego? Dlatego, że nie wypływało z jakichś tam moich jakichś dziwnych pragnień, ale po prostu byłem dłużny Kościołowi. Moje serce było takie, może nie obciążone, bo robiłem to z radością, ale było. I wielu ludzi, wiecie, przychodziło obok, nic nie chciało się angażować i tak dalej. A w te miejsce wchodziłem ja. Bo dlaczego? Bo trzeba było coś zrobić, a nie było nikomu. I wiecie, i tacy ludzie są w kościele. I oni poświęcają, pastorzy, starsi i tak dalej, bo według nich się oczekuje, że powinni najwięcej pracować, najwięcej się poświęcać i tak dalej. Ale powiem wam jedną rzecz, ale odpowiedzialność mamy wszyscy. Pastor, starszy czy lider nie jest, wiecie, takim osiołkiem, na którego można zajeździć. A później, kiedy on, wiecie, nogi rozłoży, to powiedzieć, to jednak ten osiołek był kiepski. Nie wyrobił, nie wytrzymał. A przecież gdyby był takim osiołkiem, Bożym osiołkiem, no to on by zwyciężył, wszystkie trudy przeszedł i tak dalej. Tak więc, kochani, miejmy to na uwadze, że my jesteśmy wszyscy razem. Pamiętacie z tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, 6 wiersz. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe. Cokolwiek zamierzają, uczynią. Wiecie, jaki jest sukces u Kościoła? Że wszystko robi się wspólnie. To jest sukces. Kiedy jest jeden duch, kiedy jesteśmy połączeni jednością, miłością, pokojem, radością i tak dalej, dla nas nie będzie rzeczy niemożliwych i nie będzie tutaj za to, że jak to się mówi, Jerychem czy innym nie do zdobycia. Bóg znajdzie sposób, żeby zdobyć to miasto i jeżeli tylko będziemy otwarci na to, jeżeli będziecie otwarci. Tak więc niechaj w ogóle ta postawa Kaleba nas zachęci, wiecie? Naprawdę. Bo dla mnie to jest fantastyczny gość. Naprawdę niesamowity. Chciałbym mieć 85 lat, nie wiem, czy dożyję, patrząc na to, jak się dzisiaj czuję i tak dalej, ale wiecie, chodzi o to, że jego wiara nie ustała. Nie tylko chodzi o siła fizyczna, bo ta siła fizyczna wypływała z jego wiary, tak naprawdę. I czy my chcemy być silni, chcemy być mocni, już było to dzisiaj też powiedziane, że chcemy być, to kochani, my musimy Jezusa Chrystusa przechowywać w swoim sercu nieustannie. To nie jest tabernakulum, że pod klucz go weźmiemy, ale to jest to, że on wypełnia całe nasze jestestwo i robimy to, co on chce. Tak więc bądź jak Kaleb. Ja tego chcę. Stańmy, kochani.